A Bonifacy to najczęściej był widywany na Zapiecku, jeśli ktoś oczywiście pamięta przygody kota Filemona. A dzisiaj Bonifacy ma imieniny. Wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim Bonifacym, Maciejom, Dobiesławom, Wiktorom, Justynom i Filipom. Wszystkiego najlepszego. Witamy Państwa 14 maja, już prawie półmetek tego pięknego miesiąca. Za chwilę, w środku dnia, zapraszam Państwa, po raporcie koronawirusowym będziemy rozmawiali o komunikacji miejskiej w Poznaniu. Naszym gościem będzie dyrektor ZTM-u Jan Gosiewski. A jutro oczywiście imieniny Zofii, także wszystkim Zofiom również składamy awansem serdeczne życzenia. A teraz już 12:15.
W środku dnia.
Kończy się tydzień, w którym żadnego dnia liczba dobowych zachorowań na COVID nie przekroczyła 5000. Dziś w całym kraju mamy 3288 nowych przypadków, w Wielkopolsce 306. Dlatego znów będzie można zjeść obiad w restauracyjnym ogródku, a od poniedziałku rusza rejestracja 16 i 17-latków na szczepienia przeciwko COVID-owi. Relacja Magdy Koniecznej.
Jutro zdejmiemy maseczki na zewnątrz, a od poniedziałku do szkół wracają kolejne roczniki.
Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
Ten harmonogram jest tak zrobiony, żeby jeszcze przez następne dwa tygodnie ta nauka była hybrydowa, czyli połowa uczniów maksymalnie w szkole w tych rocznikach 4-8 i w szkołach ponadpodstawowych. Te statystyki też pokazują, że każdego dnia mamy mniej zachorowań, więc będzie jeszcze mniejsze zagrożenie za dwa tygodnie i spokojnie dokończymy rok szkolny w trybie stacjonarnym.
Widzimy codziennie spadek ilości zajętych łóżek przez pacjentów.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Także widzimy dość znaczny spadek zajętych respiratorów.
Sytuacja jest oczywiście niewątpliwie lepsza.
Ale to nie oznacza, że epidemia się skończyła, mówi dr Michał Sutkowski.
Potrzebny jest i oczywiście nasza uważność tutaj, czujność, ale równocześnie odpowiedzialność i frekwencja wobec szczepień.
W Polsce liczba podanych szczepionek przekroczyła 15 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 4 miliony osób. W Wielkopolsce ta liczba zbliża się do 350 tysięcy. Jak to wygląda w innych krajach?
W 11-milionowej Belgii pierwszą dawkę otrzymały ponad 3 700 osób, ponad milion jest w pełni zaszczepionych.
Relacjonowała z Brukseli Beata Płomecka. Czechy, podobnie jak Polska, chcą szczepić także 16 i 17-latków. O szczegółach Wojciech Stobba.
Premier Czech Andrzej Babiš przewiduje, że kolejną grupą, dla której zostanie otwarta rejestracja na szczepienia, będą wszyscy między 16 i 39 rokiem życia. Przekonamy się wówczas, jakie jest zainteresowanie szczepieniami. Według mnie ważne jest, aby zaszczepili się wszyscy, bo daje to ogromne korzyści.
W Polsce rejestracja dla 16- i 17-latków ma ruszyć od poniedziałku. Nastolatkowie dostaną preparat firmy Pfizer, bo można nim szczepić już osoby w 16 roku życia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że wieczorem zostanie podpisane rozporządzenie umożliwiające właśnie szczepienie 16- i 17-latków przeciwko COVID. Szef resortu dodał też, że w niedzielę zostanie udostępniony w internecie nowy formularz rejestracji, w którym będzie miejsce zgody rodziców na zaszczepienie dziecka.
Wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia.
A od jutra zmiany w podróżowaniu koleją w Polsce. Pasażerowie będą mogli wykupić więcej miejsc u przewoźników. Nie będzie już 50% limitu, mówi rzecznik PKP Intercity Katarzyna Grzduk.
Wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń zmieniają się także zasady podróżowania środkami komunikacji zbiorowej. Zakup biletów na połączenia z limitem zajętości 100% miejsc będzie możliwy od soboty 15 maja.
Pasażerowie nadal będą musieli rezerwować miejsca w pociągu oraz zakrywać usta i nos w czasie podróży.
No ciekawe, jak się jutro na ulicy wszyscy nawzajem zobaczymy, czy nie będzie szoku jakiegoś poznawczego. Tak, dobre wiadomości. Tylko, proszę Państwa, zachowujmy ten zdrowy rozsądek. To jest najważniejsze, żeby w tych zamkniętych pomieszczeniach nadal się chronić. No bo pandemia nie odpuściła generalnie. No to ciągle jest problem. Radio Poznań, 19 minut po 12. Już za chwilę porozmawiamy o kondycji poznańskiej i nie tylko, zresztą poznańskiej komunikacji. To Radio Poznań, 21 minut po 12. Transport zbiorowy przeżywa ogromny kryzys. W Poznaniu dramatycznie spadła liczba pasażerów miejskich autobusów i tramwajów o ponad 30%, a przez to także spadły wpływy z biletów. Co zrobić, by ludzie wrócili? Jakie problemy przez pandemię ma transport publiczny? Naszym gościem będzie dzisiaj dyrektor ZTM-u Poznań Jan Gosiewski, ale najpierw, proszę Państwa, temat, który ostatnio wyszedł, to sprawa pasażerów, którzy kupili wiele miesięcy temu bilety okresowe, ale przez zdalną naukę czy zdalną pracę z nich nie korzystali. Teraz oczekiwaliby jakiejś rekompensaty. Grzegorz Burant z Rady Osiedla Antoninek.
Tutaj chodzi głównie o przedłużenie niewykorzystanych biletów wykupionych we wrześniu. To były tak zwane bilety okresowe lub semestralne. Wiadomo, że z powodu obostrzeń pandemicznych one praktycznie nie były wykorzystane, a więc ludzie zapłacili pieniądze, a nie korzystali z usług transportowych miasta. Dotyczy to przede wszystkim osób, które kupiły bilety te okresowe, a więc licealistów, studentów i pracowników, którzy z racji pandemii przebywali w domu i pracowali online. I teraz jest taki pomysł, żeby w ramach jak gdyby rekompensaty przedłużyć ważność tych biletów okresowych, na przykład do końca roku szkolnego lub przez wakacje, żeby te osoby, które nie wykorzystały tych biletów, mogły teraz po prostu sobie, że tak powiem, je wykorzystać po czasie.
No, wiele też zależy od poznańskich radnych. Co zatem oni na to? Lidia Dudziak z PiS-u.
Dla mnie to jest takie trochę naturalne. Oczywiście tutaj ZTM tłumaczy się tym, że to jest bilet specjalny, że to nie jest taki bilet ten podstawowy i tak dalej, tylko to jest specjalny. No ale sytuacja też jest specjalna. Ja myślę, że to nie jest aż tak znowu taki wielki majątek, tym bardziej, że nie chcemy zwrotu pieniędzy, tylko jakby przesunięcia tego w czasie. No ja bym się przychyliła. No i myślę, że to będzie decyzja raczej polityczna tutaj prezydenta i to on zdecyduje, czy na takie coś się zgodzi. To tam my możemy sobie tutaj się spotykać i rozmawiać. Jak nie będzie takiej decyzji, to ZTM wykazuje się tym, czym się wykazuje i mówi nie cały czas, nie?
To teraz jeszcze Wojciech Kręglewski z KO.
Trudno mi w tej chwili na ten temat się wypowiadać, natomiast jeżeli taki wniosek wpłynął do Rady Miasta, a z tego co słyszałem tak, to rozważymy takie możliwości. 21 maja odbędzie się komisja, która będzie poświęcona wyłącznie tematowi transportu publicznego w dobie koronawirusa i w związku z tym te wszystkie sprawy się tam pojawią. Zobaczę, do jakich wniosków dojdziemy. Dzisiaj trudno przesądzać.
Radny Wojciech Kręglewski przyznaje, że tematów do omówienia jest całkiem sporo.
Tych problemów jest zdecydowanie więcej. Musimy się zastanowić, jak po tych wszystkich doświadczeniach związanych z COVID-em i z ograniczeniami wyjść z transportem publicznym na prostą. W związku z obniżeniem usługi przewozowej, z obniżeniem ilości osób korzystających z transportu publicznego, no musieliśmy dosyć sporo pieniędzy dołożyć z budżetu miasta, żeby to zbilansować. No, musimy się zastanowić, choćby w kontekście przyszłorocznego budżetu, co nam w tej sprawie grozi i również i odpowiedzi na pytania, które zadają zainteresowani mieszkańcy Poznania, którzy choćby jak w tym przypadku złożyli wniosek, musimy to wszystko rozważyć.
Naszym gościem jest dyrektor ZTM Poznań Jan Gosiewski. Witam, dzień dobry panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa.
W ubiegłym roku można było taki wniosek do ZTM-u przesłać w związku z pandemią, wstrzymujący jakby bilety okresowe. Ale co z tymi biletami, które we wrześniu sobie kupili poznaniacy, czy też osoby, które w Poznaniu korzystają z komunikacji miejskiej? Jak pan myśli, czy to jest w ramach pewnej promocji, komunikacji, powrotu do dobrych tradycji. Myśli pan, że to jest możliwe w ogóle?
Tutaj przede wszystkim trzeba doprecyzować i wyjaśnić pewną kwestię. Otóż uprawnienie do zwrotu biletu okresowego w sytuacji, kiedy pasażer po zakupieniu takiego biletu jednak stwierdza, że przez pewien okres czasu nie będzie z niego korzystał, jest zapisane w regulaminie. Jest to rozwiązanie standardowe, to nie pojawiło się w związku z epidemią, tylko w przypadku biletów okresowych takie uprawnienie po prostu nasi pasażerowie mają. Oczywistym jest, że ten zwrot dotyczy sytuacji czy okresu niewykorzystanego, a nie mówimy tutaj o tym czasie, który już
Od początku.
Który już minął. Natomiast nie ma takiego uprawnienia osoba nabywająca bilet specjalny w korzystnej cenie. No jest to w pewnym sensie naturalne. Taka osoba wybierając zdecydowanie tańszy bilet, kupując go, jest świadoma, że również w ramach tej niższej ceny, czyli korzyści, którą uzyskuje, nie ma też uprawnienia do zwrócenia tego biletu. W ubiegłym roku wszyscy zostaliśmy zaskoczeni sytuacją związaną z ogłoszonym stanem epidemii, z zamknięciem szkół, z bardzo poważnym zamknięciem funkcjonowania gospodarki, wręcz ograniczaniem mobilności, zakazem pewnego przemieszczania się czy poruszania. To wszystko spowodowało, że faktycznie pojawiło się wówczas bardzo dużo głosów, aby również te bilety specjalne można było zwracać i prezydent taką decyzję podjął z zastrzeżeniem, że ten zwrot odbywał się na ogólnych zasadach, czyli dotyczył niewykorzystanego, niewykorzystanego okresu. Pod koniec wakacji w ubiegłym roku zakomunikowaliśmy, że ta jednorazowa, wyjątkowa sytuacja zostaje zakończona i od września wracają standardowe reguły. W związku z czym po pierwsze wszyscy, którzy te bilety specjalne kupowali, liczyli się z tym, że już możliwości zwrotu tego biletu nie będzie. Po drugie, no trochę dziwię się, że ten głos, dodajmy, tak jak faktycznie wiosną w ubiegłym roku tych głosów było bardzo dużo i stąd pan prezydent taką decyzję podjął. Tym razem tych głosów nie mieliśmy zbyt wielu. Natomiast trochę dziwię się, że pojawia się w maju, czyli pod koniec okresu, kiedy te bilety mogły być używane, bo naprawdę ciężko mi przesądzić, czy dana osoba faktycznie uczeń z racji zamkniętej szkoły z tego biletu w ogóle nie korzystał, czy jednak mimo wszystko te przejazdy się odbywały.
Panie dyrektorze, no ale dajmy na to, że prezydent...
Stąd nie przewidujemy w tym momencie powrotu do dyskusji o zwrotach biletów specjalnych.
Dajmy na to, że najlepszy włodarz dużego miasta w ogólnopolskim rankingu perły samorządu, czyli prezydent Jacek Kieśkowiak, zadzwoni do pana i powie: panie dyrektorze, ale niech pan coś z tym zrobi, no tu trzeba jakiś pomysł mieć. To wtedy pan się ugnie?
To, panie redaktorze, to nie jest kwestia mojego ugięcia się. Oczywiście tutaj decyzję podejmuje pan prezydent, my je realizujemy. Natomiast jest określona procedura podejmowania takich decyzji. Jeżeli jest dana sprawa kompetencją Rady Miasta, musi przejść przez procedurę uchwały Rady Miasta. Jeżeli jest to procedura zarządzenia prezydenta, takie zarządzenie musi być wydane. Natomiast moja rekomendacja, którą panu prezydentowi przedstawiłem i zdanie, no tak jak przed chwilą powiedziałem, brzmi w taki, a nie inny sposób. I co więcej, naprawdę nie wydaje mi się, żeby pan prezydent podjął decyzję umożliwiającą wykonywanie zwrotów biletów za miniony okres, w sytuacji, w której jestem przekonany, że niezależnie czy ktoś, czy może wiele osób takich, tak, bo zakładam, że jednak większość osób jest z natury uczciwa i nie wykonałaby takiego manewru, natomiast no, życie pokazuje, że z pewnością wiele osób, które codziennie korzystało z tych biletów, również chętnie chciałoby skorzystać z możliwości jego zwrotu, a my nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dany pasażer faktycznie z takiego biletu korzystał, czy też nie. W związku z czym stwarzałoby to naprawdę bardzo niebezpieczny precedens. Ja jestem przekonany, że tutaj mimo wszystko te osoby, które z tych biletów okresowych specjalnych korzystały, no, kupiły je ze świadomością, że z pewnych korzyści, które dzięki temu uzyskują. Na naszej statystyce sprzedaży biletów bardzo wyraźnie widzimy, że spadek zakupów biletów okresowych przewyższa średni spadek ilości pasażerów, czy generalnie spadek przychodów ze sprzedaży biletów. O czym to świadczy?
No,
o tym, że bardzo
nie
wiele
zaufania
osób, które korzystają z biletów okresowych, do tej pory korzystały, tak, przed epidemią. W tym momencie wobec no, tej sytuacji właśnie braku czy konieczności wykonywania codziennych przemieszczeń, czy braku możliwości wykonywania codziennych przejazdów, po prostu korzysta z biletów jednorazowych albo z te portmonetki, ponieważ na poziomie sprzedaży biletów jednorazowych i te portmonetki spadek przychodów w tych kategoriach biletów jest niższy od średniego spadku. Tym samym bardzo
się
spora grupa osób świadomie podjęła konkretne decyzje.
Logiczne.
Na przykład zamiast biletów okresowych kasuje po prostu bilety jednorazowe lub te portmonetki.
No tak, no, ale mamy 30% spadek liczby pasażerów. No i teraz jest pytanie, na ile ten dobry wizerunek komunikacji miejskiej uda się przywrócić, bo podejrzewam, że no, ten rok jakoś te straty rzędu też 30% w budżecie miasto jakby zrekompensowało. Natomiast no, jak długo to się może odbywać? No jest pytanie, jak sprawić, żeby ludzie zaczęli jeździć, zaczęli kupować te bilety okresowe, jednorazowe, jakiekolwiek, żeby to zaufanie wróciło. panie dyrektorze?
Ja myślę, że tutaj poruszamy zdecydowanie szerszy temat, ponieważ kwestia oczywiście związana z biletami to jest temat zawsze dość wrażliwy i budzący emocje i dyskusje, natomiast to nie jest najistotniejszy czynnik, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji transportowych. Tym najistotniejszym czynnikiem jest wygoda, czas, bezpieczeństwo, komfort, nie wiem, brak konieczności poszukiwania miejsca parkingowego w sytuacji, kiedy ktoś nie czuje się w takich sytuacjach komfortowo, może wybierać transport publiczny, do czego zachęcamy. Natomiast ciężko zachęcać do korzystania z transportu publicznego osoby, które z różnych względów w ogóle nie wykonują swoich czynności, czy to zawodowych, czy innych, w sytuacjach związanych z przemieszczeniami. W ostatnich miesiącach pojawiła się możliwość wykonywania w bardzo wielu zawodach pracy zdalnej. Mamy do czynienia z tą tak zwaną pracą hybrydową, czyli wykonywaną w niektóre dni
w biurze,
w niektóre
dni
z domu.
Tak?
Mamy przede wszystkim, no pamiętajmy o tym, cały czas niefunkcjonujące w tym, przepraszam, użyję tego słowa, normalnym, tak, standardowym, do którego przywykliśmy, rynie szkoły, klasy 4-8, szkoły średnie, szkoły wyższe, nie funkcjonują tak, jak byśmy sobie tego wszyscy życzyli. Tym samym to są potężne ilości osób, które po prostu nie mają codziennej potrzeby wykonywania regularnych przemieszczeń. I jeżeli chcemy ich zachęcić do powrotu, to najpierw musimy, myślę, trochę szerzej patrząc, nie tylko w kompetencji tutaj ZSM-u, doprowadzić do sytuacji, żeby te przemieszczenia znowu stały się konieczne i potrzebne,
panie
czyli
dyrektorze,
krótko mówiąc, wyjść z epidemii.
Tak jest. Panie dyrektorze, to teraz jeszcze oddajmy głos radnym. Paweł Sowa z klubu Wspólny Poznań. Co zrobić, żeby ludzie wrócili do autobusów i tramwajów?
Na pewno trzeba przywrócić zaufanie do komunikacji, czyli do częstotliwości regularnych kursów, tego, czego nam brakuje już od dawna. Szczególnie zostało to zaufanie totalnie nadwyrężone poprzez 5 tygodni od końca marca aż do początku maja, kiedy i tak już rozrzedzony rozkład jazdy jeszcze bardziej pocięto. No i to spowodowało dramatyczne konsekwencje, utrudnienia poruszania się po mieście, w sytuacji, w której wiele osób nie było w stanie pracować z domów czy zostawać w miejscu zamieszkania. Musieli po prostu przemieszczać się ze względu na różne obowiązki. I ścięcie tych kursów oznaczało dla wielu osób poważne problemy. Również w kwestii na przykład przesiadek, no bo cały system jest zbudowany tak, żebyśmy dotarli w różne zakamarki miasta, no a to nie bazuje tylko na bezpośrednich połączeniach, tylko na właśnie systemach przesiadkowych. No i one dostały mocno w wyniku tych cięć.
Panie dyrektorze, ja 2 dni temu, tak?
Tak, szybko odnosząc się, no myślę, że jednak stwierdzenie o utracie zaufania jest takim stwierdzeniem, z którym nie mogę się zgodzić. Myślę, że komunikacja publiczna nie utraciła zaufania. Po prostu zmiana potrzeb komunikacyjnych skutkuje takim, a nie innym efektem w postaci mniejszej ilości pasażerów. Oczywiście pan radny ma rację, mówiąc o pewnych niedogodnościach, które wynikało z wprowadzonych przez 5 tygodni od końca marca, przez kwiecień ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Natomiast musimy pamiętać tutaj o kilku bardzo istotnych elementach. Po pierwsze, te ograniczenia wprowadzone zostały po wprowadzeniu przez władze rządowe również ograniczeń nazywanych, nie wiem, trzecim lockdownem, tak, które to ograniczenia bardzo mocno wskazywały, że spora część branż nie będzie funkcjonowała, pracownicy nie będą do tych miejsc pracy docierać, również klienci chociażby wielkopowierzchniowych sklepów czy galerii handlowych przez te kilka tygodni nie mogli korzystać z możliwości wykonywania zakupów w tych obiektach, więc siłą rzeczy nie mieli powodów do korzystania z transportu publicznego. Miasto również w ten sposób dało sygnał mieszkańcom, aby kierując się można powiedzieć szeroko rozumianym dobrem społecznym, tak, koniecznością wpływu na zmniejszenie ilości zachorowań, no tak, zgonów, na zmniejszenie...
No dobrze, że pan ten temat poruszył, bo ja właśnie chciałem się pana zapytać, czy pan słyszał o przeładowanych autobusach i tramwajach, na przykład 5 rano, 8, która jedzie z Miłostowa w centrum miasta, jest tak napchana, że no wejść można, ale to limity są wszelkie przekroczone. No. Albo takie sygnały słuchaczy docieraliśmy.
Oczywiście
nie,
tutaj
albo
ciężko
innej
się
beczki,
odnosi
panie
do
dyrektorze.
Pojedynczych przypadków. Tak. Natomiast nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że komunikacja obecnie jest przeładowana.
Panie dyrektorze, albo na przykład taka sytuacja, to akurat na własnej skórze miałem przyjemność. Pestką dojechałem do ulicy Słowiańskiej i tam jadą trzy linie autobusowe, które jadą w kierunku osiedli, tam pod Lipami Kosmonautów. To jest 169, 182 i 190. No i wszystkie jadą trzy razem. Potem następne po kwadransie wszystkie trzy razem jadą. Potem już nie sprawdzałem, tylko zapytałem takiego dziadka, który siedział na ławce i mi powiedział, że panie, oni zawsze jadą takimi trójkami. To niech mi pan powie, jaki jest sens w ogóle tutaj korzystania z komunikacji.
Tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale jeszcze wracając do pierwszej kwestii. Oczywiście mamy sytuacje takie, że no, jeżeli nie wiem, dojdzie do jakiegoś chwilowego wstrzymania, to potem pasażerowie, co jest oczywiście naturalne, chcieliby jak najszybciej dotrzeć do celu swojej podróży i próbują tym pierwszym jadącym po takim wstrzymaniu kursem podróżować. Niejednokrotnie kolejny wagon jest już kompletnie pusty. Także ciężko to mówić o takich, mówię, jednostkowych przypadkach. Na poziomie statystyki, na poziomie obserwacji nie obserwujemy w tym momencie na pełni. Wręcz przeciwnie, jest zwłaszcza w godzinach międzyszczytu bardzo mała ilość pasażerów. Służby MPK nadzoru ruchu bezpośrednio monitorują sytuację i w momencie, kiedy poprzez te 5 tygodni były wprowadzone rozrzedzenia rozkładów jazdy. Tam, gdzie faktycznie powtarzały się sytuacje związane z potrzebą zwiększenia częstotliwości, były uruchamiane dodatkowe kursy. Natomiast bardzo istotny element pan redaktor poruszył, tu się całkowicie zgadzam. Kluczową sprawą dla sprawnego funkcjonowania komunikacji jest jej sprawność, czyli tak, można powiedzieć, dobrze ułożony rozkład jazdy systematycznie w równych interwałach czasowych i zapewniający możliwość przesiadki. Z komunikacją autobusową kłopot polega na tym, że mamy poszczególne grupy linii, które kursują w różnych przedziałach częstotliwości. W tym momencie po pierwsze powoduje to pewne problemy z synchronizowaniem komunikacji tramwajowej z autobusową, no bo siłą rzeczy autobus, który jeździ co 12 minut i tramwaj, który jeździ co 10 minut, spotykają się raz na godzinę w takim okienku, które byśmy sobie życzyli na przesiadkę. W pozostałych kursach po prostu się mijają. Z kolei mamy autobusy, które kursują w godzinach szczytu co 18 minut, co 20 minut, co 30 minut. I również linie autobusowe na ciągach komunikacyjnych, gdzie kursują wspólnie, są synchronizowane rozkłady jazdy tak, żeby zapewnić w miarę możliwości równe odstępy pomiędzy poszczególnymi kursami. Natomiast ta różna częstotliwość powoduje, że co pewien czas te autobusy się spotykają. I tutaj oczywiście my pracujemy nad tym, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Również rozważamy na poziomie na razie koncepcyjnym, bo to wiąże się z poważną przebudową całego układu połączeń, doprowadzenie do wspólnej częstotliwości przynajmniej głównych linii autobusowych, tych na tych głównych ciągach komunikacyjnych, tak żeby faktycznie ta przesiadka z siecią tramwajową była jak najsprawniejsza. Natomiast no jest to szeroki temat i tutaj
bardzo szeroki.
Panie dyrektorze, obserwacja kilku autobusów, które się spotkały razem, to jeszcze przecież może mieć związek z sytuacją drogową, z zatłoczeniem, z jakimś wydarzeniem, które spowodowało, że akurat nie mogły pokonać, nie wiem, któregoś ze skrzyżowań, tak, z powodu korka i po prostu się spotkały. Tutaj trzeba spojrzeć na ten temat zawsze, nie bazując na taki tylko jednostkowej obserwacji, to wtedy może nie być do końca obiektywne.
Tak, jednostkowe obserwacje, panie rektorze, czasami są wielodniowymi obserwacjami. Teraz jeszcze raz dajmy głos Pawłowi Sowie z klubu Wspólny Poznań. Zwracam właśnie uwagę na to, o czym poniekąd rozmawiamy.
Pocięty rozkład doprowadził do sytuacji, w której pojawiły się stada i dziury. Czyli stada polegały na tym, że autobusy lub tramwaje jechały w tym samym kierunku, na przykład dwie lub trzy linie w przeciągu powiedzmy 2, 3 czy 4 minut, a potem następowały dziury 20-25-minutowe, kiedy pasażerowie po prostu czekali i nic nie nadjeżdżało. Co to spowodowało? No znowu to były utrudnienia przesiadkowe, utrudnienia w przemieszczaniu się. No przecież ludzie jadący na przykład z takich obszarów jak Starołęka na Podolany, no nijak mogli wtedy dostawać się w racjonalnym czasie, bo ich podróż trwała do 1,5 godziny. Jeżeli były też te stada i dziury, no to jaki był sens ekonomiczny? No bo jeżeli w jednym momencie praktycznie jechały 2-3 linie, a potem była przerwa, pierwszy tramwaj czy autobus zabrał pasażerów, ale drugi w tym samym kierunku po 2 minutach no już był powiedzmy pusty, tak? Totalny absurd. Też gdzie tutaj jakiś rachunek ekonomiczny, prawda? Jeżeli już tak mówimy o problemach finansowych. Do tego doprowadziły te decyzje o cięciach kursów. Chcę rozmawiać właśnie o tych kwestiach. Czy MTK, ZTM, czy w ogóle miasto jest gotowe na zarządzanie kryzysowe? Czy nauczyło się, wyciągnęło wnioski z sytuacji, z którą się zmagamy od 14 miesięcy? Prawda? Bo przecież od marca 2020 roku no, działamy w takim niezbyt normalnym zakresie funkcjonowania.
Zanim pana dyrektora poproszę o ustosunkowanie się, przypominam państwu, nasz telefon do studia już można zadzwonić, 618-654-654. Naszym gościem jest dzisiaj dyrektor ZTM-u Jan Gosiewski, także pytania do pana dyrektora będzie można też skierować bezpośrednio. Panie dyrektorze, czy tu chodzi o pieniądze przy tych cięciach?
Ja może jeszcze odnoszę się do wypowiedzi częściowo. Oczywiście zgadzam się z opinią pana radnego. Tutaj nie da się ukryć, że przez te 5 tygodni ten rozkład był trudny, powodował pewne niedogodności. Natomiast tak jak wspomniałem, absolutnie nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że powodem odpływu pasażerów z transportu publicznego jest to, że w trudnych warunkach epidemicznych funkcjonuje no nie w idealny i taki, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli sposób. Tym głównym powodem odpływu blisko czy ponad 30% pasażerów jest fakt, że to są osoby, które nie mają potrzeby codziennego przemieszczania się i mam wielką nadzieję, że w miarę poprawiania sytuacji epidemicznej gospodarka, życie społeczne wróci do po prostu normalnego funkcjonowania i również te potrzeby te komunikacyjne będą mogły być ponownie realizowane właśnie w ramach transportu publicznego. Pytał pan redaktor o kwestię finansową. Ona oczywiście ma kolosalne znaczenie. Na poziomie budżetu ubiegłorocznego to był ubytek rzędu 30 kilku milionów złotych. Za pierwsze miesiące tego roku odnotowaliśmy również niewykonanie planu przychodów na poziomie blisko no mniej więcej 1/3, tak? Co będzie powodowało teraz konieczność dokonania korekty tego planu i niestety tutaj pamiętajmy o bardzo istotnej kwestii, koszty funkcjonowania transportu publicznego nie maleją i oczywiście efekt rozrzedzonego rozkładu jazdy, gdzie powody, tak jak mówiłem, były zgoła odmienne niż szukanie oszczędności, również daje pewien niższy koszt funkcjonowania tego transportu publicznego, ale to są kwoty niewspółmierne do tych ubytków z tytułu braku sprzedaży biletów osobom, które po prostu z tego transportu z racji na swoją osobistą sytuację w tym momencie nie korzystają.
Panie dyrektorze,
jeszcze jedna istotna rzecz.
Króciutko, bo już słuchacze czekają.
Na samym początku w ubiegłym roku, kiedy zostały wprowadzone te limity w komunikacji publicznej, limity pasażerów, którzy mogą jednocześnie przebywać w jednym pojeździe, pojawiły się głosy, no, że tak naprawdę to powinniśmy dwukrotnie zwiększyć częstotliwość kursowania, a nie wprowadzać pewnego rodzaju ograniczenia. I oczywiście to jest pewien pomysł, tylko pytanie brzmi, skąd wziąć podwójną liczbę taboru, podwójną liczbę pracowników i co najmniej podwójną liczbę środków na finansowanie takiego funkcjonowania. To naprawdę nie jest prosta sprawa, a niestety obawiam się, że nie tylko w transporcie publicznym, ale w wielu obszarach gospodarki kryzys finansowy spowodowany epidemią, szczególnie kryzys finansów samorządów publicznych, no nie potrwa parę miesięcy czy jeden rok, tylko skutki tego będą odczuwalne znacznie dłużej.
Panie dyrektorze, nasi słuchacze mają pytania. Panie Janie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem uświadomić panu dyrektorowi, że nie tylko chodzi o ten okres ostatni, pandemia, to wszystko. Tu można jeszcze rozumieć różne zdania. Ja obserwowałem to przed pandemią, wściekałem się, spisywałem nawet sobie rozkłady jazdy, gdzie tramwaje z trzech kierunków zbiegają się, na przykład na ulicy Głogowskiej i pierwszy zapchany, dwa następne w odstępach, tak jak kolega tu poprzednio mówił, 2-3 minuty, potem długa przerwa. Nawet dzwoniłem kiedyś do MPK, mówiąc, wystarczy powiedzmy ten środkowy z nich 5 czy 10 minut później albo wcześniej wypuścić z pętli. Już się nie będą zbiegać. Druga rzecz, ale to było według rozkładu, one się zbiegały bez żadnych opóźnień czy jakichś zakłóceń. Inna rzecz, autobusy, które na przykład na Górczyn docierają, mają i tramwaje, mają mają identyczną godzinę. Taki 175 przyjeżdża zgodnie z planem, w tym tramwaj przyjeżdża zgodnie z planem, w tym momencie odjazd nikt nie jest w stanie przebiec. Wieczorem nieraz kierowca autobusu, widząc, że biegną, zatrzyma. Ale to zgodnie z rozkładem jest tak zrobione. I na to proszę zwrócić uwagę.
Panie Janie, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Panie dyrektorze?
Tak, powiem tak, oczywiście tutaj jest bardzo dużo racji i my też to zauważamy, natomiast kwestia synchronizowania rozkładu jazdy, o czym powiedziałem, no tutaj wiąże się z kilkoma elementami. Musimy pamiętać o takiej rzeczy, mianowicie, że my musimy synchronizować pomiędzy sobą rozkłady jazdy tramwajów na całej sieci. Każdy pasażer patrzy z perspektywy swojego odcinka, tak, swojej konkretnej trasy, którą wykonuje. Natomiast, no prosty przykład, synchronizowanie linii 6 i 8 na ciągu ulicy Warszawskiej, ósemki z inną linią na ciągu ulicy Głogowskiej i szóstki z inną linią na ciągu ulicy Grunwaldzkiej. W tamtych długich ciągach komunikacyjnych będzie na poziomie rozkładu teoretycznego, który staramy się oczywiście potem wykonywać w praktyce, funkcjonowało idealnie. Natomiast już w momencie, kiedy te linie spotkają się w Śródmieściu, może być sytuacja, że na którymś odcinku faktycznie gdzieś dochodzi do takiego spotkania. My staramy się to układać w sposób w miarę możliwości optymalny. Oczywiście można tutaj z całą pewnością wskazać dużo takich punktów, gdzie wymaga to poprawy. My chętnie też takie głosy wysłuchujemy i z całą pewnością mogę tutaj zapewnić, że będziemy się starali tą sytuację poprawić. Co do kwestii przesiadek, tak, faktycznie przy przesiadkach te rozkłady mają bardzo istotne znaczenie. To jest to, o czym powiedziałem, wspólny takt dla poszczególnych trakcji, czyli dla tramwajów i autobusów. Natomiast również bardzo duże znaczenie ma tak naprawdę kształt tego węzła przesiadkowego. No i tutaj myślę, że można zauważyć, że czynimy w mieście starania, żeby te przesiadki usprawniać, chociażby tworząc wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe, gdzie ta przesiadka wówczas odbywa się drzwi w drzwi. Nawet jeżeli ten czas potrzebny na jej wykonanie to jest minuta czy dwie, to jest to jak najbardziej możliwe, bo nie trzeba nigdzie przechodzić, tak, czekać na światło przez przejście czy pokonywać jakieś tam
znacznych... I to są udogodnienia, panie dyrektorze, które na pewno są widoczne.
Mamy kilka miejsc, w których już takie realizacje nastąpiły, chociażby zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy na osiedlu Czecha, czy pętla nowa autobusowo-tramwajowa na Unii Lubelskiej.
No Rondo Rataje też takie będzie. Panie dyrektorze, chodzi o to, że słuchacze czekają.
W Rondzie Rataje na takie przystanki
tak
powstają.
Panie Rafale, króciutko, dzień dobry.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie pana dyrektora, pana
dzień redaktora. Dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam was, wszystkie Zosie, jutro...
Panie Rafale, czas ucieka, prosimy pytanie.
Szybko. Nie, mam takie 2-3 pytania, bo to jest chodzi o to, że jak wtedy te autobusy, tramwaje chodziły co 20 minut i jak ktoś miał tę portmonetkę, no nie zawsze mógł zdążyć przesiąść, jak się chciał przesiąść, to niekiedy miało ponad te 20 minut i już z tego rabatu, że tak powiem, no nie szło za bardzo skorzystać. A jeszcze mam drugie takie pytanie, czy to jest naprawdę, bo dla mnie to jest naprawdę coś niezrozumiałego, jeżeli konduktorzy chodzą, wiem, taka ich robota, ale chodzą i tak dalej, nie zawsze mają dobrze maskę założoną, nie wiem, czy zawsze dezynfekują ręce, no powinni mieć paszport, pokazywać paszport zaszczepienia, a nie rzucać od razu legitymację, że jest konduktorem, bo ja naprawdę no, nie podałem mojej karty portmonetki, no bo jak on może brać w ręce, jak co po chwilę wsiada i co po chwilę myśleć, wydaje, że on może zarazki roznosi, naprawdę. I czy oni są zaszczepieni, powinni paszport pokazywać zaszczepienia, bo dla
mnie to jest logiczne. Pozdrawiam. Dziękujemy za pytanie, panie dyrektorze.
Już odpowiadam, bardzo mocno pilnujemy tego, aby nasi pracownicy, kontrolerzy zachowywali określone regulacje i standardy. Są wyposażeni w środki ochrony osobistej, w maski, są również wyposażeni przez pracodawców, przez Zarząd Transportu Miejskiego w środki do dezynfekcji. Także tutaj z całą pewnością tego pilnujemy. Również wewnętrznie sprawdzamy, na ile te zalecenia i dyspozycje są przez poszczególnych pracowników realizowane. Głosów, że takie sytuacje, o których tutaj dzwoniący pan wspominał, mają miejsce, no nie wiem, pojawiają się bardzo sporadycznie, co jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę wielkość grupy pracowników, ilość wykonywanych codziennie kontroli wskazuje, że przestrzegają obowiązujących zasad, również nie mamy, bo można powiedzieć, to działa w dwie strony, tak? Jeżeli tutaj pasażer ma pewne obawy, ja rozumiem oczywiście tak, że może sobie tą kartę PK we własnym zakresie przecież po podaniu kontrolerowi przetrzeć. Natomiast gdybyśmy odnotowywali jakieś większe ryzyko związane, nie wiem, z zarażeniami w związku z prowadzoną kontrolą biletową, to również skutki tego ryzyka można by było odnieść do zwiększonych zachorowań w tej grupie pracowników. A takiego jakiegoś, nie wiem, odbiegającego od średniej ilości zachorowań na COVID w grupie pracowników kontroli biletowej po prostu nie było.
Panie dyrektorze, zresztą nie trzeba podawać biletu, dlatego że wystarczy przyłożyć ten bilet do czytnika.
Oczywiście,
co dokładnie. Zresztą sam praktykuję. Panie Karolu, dzień dobry.
No, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Ale macie wygadanego, mamy tego wygadanego nowego dyrektora, aż się boję. Poprzedni był pan taki w miarę, a ten mówi, gada. Powiem tak, teraz jest kryzys, jest pandemia. Jakiego rzędu premię sobie dyrektorzy przyznali w tym roku w czasie pandemii? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, dlaczego te bilety są takie drogie? Ja jako kierowca nie korzystam niestety z tego, bo jest zbyt drogie. Jak jadę do urzędu na kolegiacki z Łazarza, to lepiej mi jechać samochodem, bo jest taniej. Nawet jak zapłacę bilet za 2 zł, koszt ropy 50 groszy, więc mam 2,50. Tramwajem będę się bujał za 10 zł. Dlaczego to wszystko takie
panie Karolu, za 10 zł? To jak pan, gdzie pan bilet kupuje?
Jako podatnik w Poznaniu chciałbym się dowiedzieć, jakiego rzędu zostały przyznane premie.
No dobrze, to pytanie do pana dyrektora.
Już mogę odpowiedzieć. Oczywiście no tak z marszu tutaj ciężko to jakoś precyzyjnie wskazać. Natomiast mniej więcej w roku ubiegłym fundusz na nagrody i premie został wykonany na poziomie 2/3, czyli co najmniej 30% zostało przycięte w ramach szukania oszczędności, również kosztów. Ja mogę powiedzieć, że również zarówno ZCM, jak i wszystkie jednostki miejskie już w ubiegłym roku wykonywały różne decyzje i ruchy na poziomie swoich planów finansowych, żeby te oszczędności na poziomie kosztów operacyjnych funkcjonowania jednostki powstały i żeby nie potęgować wydatkowania w czasach właśnie pewnych problemów finansowych. Co do tutaj wygadania, dziękuję, mam nadzieję, że na temat.
Panie dyrektorze.
Oczywiście rozmawiamy na złożone tematy, więc, tak. Więc wszystkie, że tak powiem, kwestie poruszane wymagają na szerszego wyjaśnenia. I już od razu odpowiadając na kwestię cen. Ceny są odzwierciedleniem całej sytuacji, w której znajdujemy się, kosztów organizacji tego transportu publicznego, również rosnących cen prądu chociażby, czy energii, tak, czy paliw, również wzrostu wynagrodzeń. To też jest wzrost wynagrodzeń skutkuje wzrostem kosztów organizacji transportu. Natomiast nie mogę się zgodzić, że transport publiczny jest drogi. W przypadku biletów okresowych mówimy o kwocie naprawdę rzędu kilkudziesięciu groszy dziennie. W przypadku korzystania z te portmonetki jestem przekonany, że jest pan w stanie dojechać ze swojego miejsca zamieszkania do centrum zdecydowanie ponosząc niższe koszty niż te, o których pan wspomniał, pomijając wartość kosztu parkowania w Śródmieściu. To jednak też trzeba brać pod uwagę, a nie tylko goły koszt paliwa.
Panie dyrektorze, jeszcze posłuchajmy, zanim odbiorę kolejny telefon od słuchaczy 618-654-654. Proszę cierpliwie czekać. Jeszcze raz radny Sowa, właśnie odnośnie sprawy cen biletów.
Trzeba zrobić rewizję taryf. Myślę, że tu również działa niestety podwyżka, która została wprowadzona w fatalnym okresie i w ogóle została fatalnie też zaprojektowana, ponieważ ceny są wysokie. Przypomnę, że ta podwyżka weszła w życie 1 lipca zeszłego roku. No, czyli w momencie, kiedy mieliśmy wywołane pandemią jeszcze niskie ceny benzyny, to tylko zachęcało ludzi też do rezygnacji z komunikacji zbiorowej, no bo skoro ceny benzyny spadły i to były dość duże spadki, ceny biletów wzrosły, no to był to też czynnik zachęcający do takiej przesiadki. No i niestety proszę zauważyć, że ta fatalna decyzja o podwyżkach złożyła się w czasie jeszcze z rzadszymi kursami. No i o ile jeszcze przez czas ten rozrzedzony rozkład może nie dawał się tak bardzo we znaki, o tyle już w ostatnich miesiącach, kiedy go jeszcze bardziej pocięto, o czym już mówiłem, no, wywołał katastrofę. To jest właściwie rozpędzono taki samonakręcający się mechanizm zniszczenia. Mamy tego konsekwencje.
Tutaj radny Sowa jeszcze mówi o Krakowie, gdzie mieszkańcy miasta, którzy rozliczają tam podatki, mogą skorzystać z biletów okresowych 40% zniżką. U nas ta zniżka jest też, ale nie jest aż tak znacząca. Może w tym kierunku, panie prezesie?
Powiem tak, tutaj oczywiście stwierdzenie, że to podwyżka cen biletów spowodowała odpływ, nie potwierdza się w faktach. Wystarczy porównać to, że podobny... Co do zasady, tutaj nie chodzi o różnicę paru punktów procentowych. Odpływ pasażerów na poziomie 30-40% odnotowały wszystkie miasta. To po pierwsze. Po drugie, Poznań decyzję o zmianie taryfy dyskutował przed zaistnieniem epidemii. Natomiast kolejne miasta podniosły ceny już właśnie dla redukowania jej skutków, chociażby wspomniany Kraków. Oczywiście można dyskutować o tym, czy cena biletu okresowego w jednym mieście jest korzystniejsza, czy w drugim jest mniej korzystna. Tutaj zawsze przywoływana jest wartość biletu 30-dniowego w Poznaniu dla podatników 119 i porównywana do Krakowa, gdzie jest ten bilet istotnie miesięczny tańszy. Ale po pierwsze, w Krakowie w ramach tego biletu nie można korzystać z linii kolejowych. W Poznaniu można, to raz. Po drugie, w Poznaniu mamy taryfę elastyczną. I jeżeli ktoś chce kupić bilet na 27 dni albo na 34 dni, to w Poznaniu po pierwsze zapłaci za bilet ten pierwszy mniej już, bo nie będzie przepłacał za dodatkowe dni, a w przypadku na przykład 30 kilku dni zapłaci proporcjonalną cenę, a nie musi wykupywać dwóch biletów 30-dniowych.
Panie dyrektorze, wszystko jasne, warto wziąć czas nam się kończy.
Różne elementy, które naprawdę umożliwiają korzystanie z tej komunikacji nie przepłacając, a myślę, że wszyscy poznaniacy no zawsze przysłowiowo są osobami oszczędnymi i tutaj również zachęcam do zapoznania się z tymi możliwościami tańszego korzystania, które są wprost zawarte w naszej obowiązującej taryfie.
Panie prezesie, zostało nam półtorej minuty i jeszcze jeden słuchacz, pan Jan. Dzień dobry. I prosimy naprawdę bardzo króciutko jedno pytanie tylko.
Witam z pozdrowieniami, a w związku z tym mam takie pytanie. Czy ktoś będzie kontrolował, że sprawa jest taka prosta, czytelna, że leci jeden autobus za drugim i kilka przystanków i to jest osiedla Jana III Sobieskiego. I leci, a później jest duża przerwa. Nie może tak być, że po minucie, niech ten pan dyrektor słyszy. Po minucie jedzie 159 na 190 na 193. Jeden jedzie za minutę po drugim.
Panie Janie, dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy już o tym.
Szczegółowo omawialiśmy numery linii, tak. Zanotowałem. Sprawdzimy tutaj tak, żeby
będzie interwencja pana dyrektora. Proszę państwa, musimy kończyć już dzisiejszą audycję, chociaż pewnie tych telefonów jeszcze mogłoby być sporo. Ja liczę, panie dyrektorze, na to, że jednak uda się tę komunikację przywrócić do życia, bo jednak miasta, w których komunikacja dobrze funkcjonuje, też mają mniej samochodów, no i trochę zmiana stylu życia, stylu poruszania się, także jest niezwykle ważna. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, naszym gościem był dzisiaj dyrektor.
Dziękuję i też zachęcam do tego, żeby korzystać z komunikacji na co dzień. Dziękuję bardzo.
Takiej nierozgęszczonej. Jan Gosiewski, dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję państwu bardzo. To była audycja W Środku Dnia w Radiu Poznań. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W Środku Dnia.